Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim, a przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem przybyszem i nie przyjęliście mnie, byłem chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie.
Jako temat tych rekolekcji wybraliśmy sobie to zdanie: oto Syn Twój. I w tym kontekście chcieliśmy dzisiaj powiedzieć o Ojcu, o Ojcostwie. Tak jak nas też prowadzi dzisiejsza Ewangelia, w której znajdujemy takie zdanie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Coraz bardziej widzę to, jaką wielką ufność ma Bóg wobec nas. Nie jest to już teraz wielkie odkrycie, że jak zastanawiamy się, jak patrzymy na Boga Ojca, to często, czy można powiedzieć zawsze, chcąc, nie chcąc, patrzymy przez pryzmat naszego Ojca. I jakiego mieliśmy Ojca, jakiego Go znaliśmy, taki postrzegamy Boga Ojca. I często to jest mylne, albo przynajmniej niewystarczające narzędzie. Wszak my jesteśmy grzesznikami, a jednocześnie Bóg się decyduje dawać nam taką godność, żebyśmy byli ojcami dla naszych dzieci. Tu wydaje mi się niezwykle ważne to zaproszenie, które jest w Biblii, żeby poznawać, a jaki jest Ojciec Niebieski. Bo my jesteśmy tylko jakimś bladym obliczem i często niedoskonałym obliczem tego ojcostwa dla naszych dzieci. Czy tak samo jak nasi ojcowie byli dla nas. Święty Franciszek modlił się wiele razy taką modlitwą. Kim jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja? Kim jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja? I dopowiadał, jeśli odpowiem sobie na te dwa pytania, będę wiedział wszystko. Bo wtedy poznam, jaki jest mój ojciec, ale też poznam, kim ja jestem, jaka jest moja tożsamość. Bo nie tylko dziedziczę geny czy przyzwyczajenia, ale całe połacie, całe pakiety różnych rzeczy, które po naszych rodzicach dziedziczę. I wiele z nich jest dobrych. Samo to, że ja żyję, że ja jestem, im zawdzięczam. Ale jednocześnie właśnie przez to, że jesteśmy grzesznikami, dajemy jakby w pakiecie naszym dzieciom też te rzeczy, które w nas są wadliwe, które nie są miłością, które są jakąś krzywdą, bardzo często też tą, którą my sami doświadczyliśmy od naszych rodziców i to przenosimy z pokolenia na pokolenie. Ojciec, jaki On jest? Jaki jest Bóg? Jaki jest dla mnie? A dzięki temu, kim ja jestem? Niezwykłe pytania, niezwykle ważne, żebym wiedział, co mam robić, co do mnie należy, a co do mnie nie należy, czym się mam zajmować, a czym nie muszę się zajmować. To jest coś niezwykłego. Przypominam sobie małe, taki obraz, słyszę takiego małego chłopca tam z tyłu. Prawda? Sobie wyobrażam właśnie, że jak ojciec naprawia traktor, zdjął to wielkie koło i stoi taki mały chłopiec przy nim, podchodzi mama i mówi: co tam? I ten mały staje taki i mówi: naprawiamy traktor z tatą. On taki mały, że nawet tam tej opony nie podniesie, czy nic nie zrobi. I tak mówi: naprawiamy traktor. I to prawda, bo jak spyta tatę, to też tato powie: my tu naprawiamy traktor. I ten mały tam nic nie robi, ale ojcu jest dobrze, że jest, że tu razem jesteśmy. Nie? I to jest jakaś chluba dla tego małego, ale też dla ojca też. A różnica między Bogiem Ojcem a nami jest jeszcze większa. Ale czy mój Ojciec w niebie tak też nie mówi? Nie cieszy się, mimo że tak jak mówi Ewangelia, zrób jeden krok, ja zrobię 1000 kroków. To jest nie do wyobrażenia różnicy. A jednocześnie Ojciec Niebieski cieszy się, że my razem coś robimy. Bo co my tu mówimy z Tomaszem? Parę słów powiemy. Co to jest wobec tego stworzenia, tego wszystkiego, co Bóg zrobił? Ale ja mogę powiedzieć, my tu głosimy z Ojcem, a On powie, my tu głosimy z Tomkami, moimi synami. Co On tu robi, a co my? Nie ma porównania. A jednocześnie my to robimy razem. I wy jak słuchacie, to samo. Co my tu robimy? No my słuchamy. Ale też jest tu Ojciec, który pierwszy słucha razem z wami, w was. My to razem robimy. I to jest wielka chluba. Czy ja znam takiego Ojca? czy jeszcze potrzebuję Go poznać? Jakże wiele w nas jest ran, jak wiele razy nasz Ojciec nas zawiódł. Nie był wtedy, kiedy Go potrzebowałem, nie rozumiał, co do mnie Go mówię, nie rozumiał moich potrzeb. Czy nie było Go wtedy, kiedy Go potrzebowałem? Różne były sytuacje w życiu. Czasami nie z Jego winy, bo na przykład musiał pracować czy coś innego robić, ale wtedy, kiedy ja Go potrzebowałem, Go nie było. Ale tu nie jest podobny do naszego Ojca, który jest w niebie. Jaki jest Bóg, Ojciec? Jaki jestem ja? Kim jest On? Kim jestem ja?
By zrozumieć tą prawdę właśnie, o której powiedziałeś, o której mówi nam święty Franciszek, znów po raz kolejny warto odnieść się do tego wzoru, który jest naszym największym wzorem, do Jezusa Chrystusa, a dokładniej do Jego relacji z Ojcem. Zobaczcie, patrząc tylko na Ewangelię, na to słowo objawione, które jest nam dane, co możemy z niej wyczytać? Ja skupię się tylko bodaj na kilku rzeczach, w moim przekonaniu najważniejszych, które nam bardzo dużo powiedzą o tej relacji Chrystusa z Ojcem. Była to relacja bardzo intymna, bardzo osobista. Tak naprawdę relacja, którą możemy sobie, albo najgłębsza relacja, jaką możemy sobie wyobrazić, ponieważ była ta relacja wynikająca z osób Trójcy Świętej. Przed stworzeniem świata Ojciec, Syn i Duch żyli razem i cały czas żyją razem. Jest to dla nas tajemnica, ale zobaczcie, mówimy Bóg Trójjedyny. Próbujemy to wyrazić. Trójjedyny, prawda? Ta jedność, różność osób, ale znowu jedność w istocie. A tym spoiwem jest miłość. Z tej relacji możemy się wiele nauczyć, rozmyślając o tym, poznając tą relację, prosząc Boga o dar poznania tej relacji. W Ewangeliach, zwłaszcza Ewangelia świętego Jana, jest jakoś nacechowana bardzo mocno tą relacją Jezusa z Ojcem. Z niej możemy się najwięcej dowiedzieć. Jezus mówi: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Relacja takiej mocnej tożsamości. Kto mnie zobaczył, powie dalej do Tomasza, zobaczył także i Ojca. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Tomaszu, czy ty nie widzisz, że to prawda? Kto mnie zobaczył, widzi Ojca. Takiego Ojca ja objawiam. Znowu święty Paweł pod wpływem Ducha może powiedzieć: On jest obrazem Boga niewidzialnego. W liście do Kolosan. Jezus objawia nam Ojca, pokazuje nam Ojca. Taki, jaki On jest, jaki On nas uczy, jakiego Go poznajemy. To jest właśnie relacja. To jest obraz Ojca. Zobaczcie, Jezus spędza z Ojcem na modlitwie długie godziny. Cokolwiek ma zrobić, zawsze konsultuje z Ojcem. Wczoraj czytaliśmy Ewangelię, że był 40 dni na pustyni. Modlił się do Ojca. Właśnie tam spędzał z Nim czas. Te 40 dni były takim kluczowym momentem, bo zanim wyruszył głosić Królestwo Boże, właśnie objawiać Ojca światu, on spędził z Nim długie godziny na modlitwie, na rozmowie z Ojcem. Inna ciekawa rzecz. Zobaczcie, w relacjach ewangelicznych, którą przekazali nam apostołowie, jedno słowo aramejskie, takie zapamiętali. Bibliści mówią o tym, że jest to jedno z nielicznych słów bezpośrednio od Jezusa pochodzących w Ewangeliach, mianowicie Abba, Ojcze, dokładnie Tatusiu. Patrzcie, to jednak, gdy Duch mówił przez tych redaktorów Ewangelii, On im pokazał: Tatusiu, to jest ważne. Tak zwracał się Jezus do Ojca i co więcej, tego nas uczy. Przychodzą uczniowie, mówią: Panie, naucz nas modlić się. A On mówi: mówcie Tatusiu, Ojcze nasz, Abba. I same te prośby, które kierujemy do Boga Ojca w tej modlitwie Ojcze Nasz, gdy tak sobie siądziemy, przeanalizujemy, o co my Go prosimy. Przebacz nam, Tato, daj nam chleba, żebyśmy mieli co jeść, nie na jutro, nie na wczoraj, ale na dzisiaj, tego powszedniego. Zbaw nas od złego, nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Tak może mówić tylko dziecko, które jest bardzo głębokiej i zażyłej relacji z Ojcem. Tego uczy nas Jezus. Tak wygląda ta relacja. Zobaczcie, mamy tą relację wzorcową u Jezusa, której On nas uczy. Skąd my wiemy, że nasze relacje z naszymi rodzicami, z naszymi ojcami, matkami w naszych rodzinach są często jakieś naznaczone czymś trudnym, są często poranione? Ano bo właśnie mamy odniesienie do tej relacji idealnej. My wiemy, do czego mamy dążyć. Bogu dzięki, że mamy taką relację. Bogu dzięki, że możemy ciągle się nawracać, patrząc na relację ojca i syna. Możemy ją budować. I to właśnie w Chrystusie, jako tym naszym bracie, który stał się człowiekiem dla nas i z nami razem, który doświadczył naszego człowieczeństwa, będąc Bogiem jednocześnie. W Nim mamy przystęp do Ojca. To On nas nauczył mówić Tatusiu do Boga. W Nim mamy ten przystęp do Ojca, w Nim i przez Niego.
Z innej strony możemy też to zobaczyć. Tak mówią ojcowie Kościoła, że ten 15 rozdział Ewangelii Łukasza i tam jest ta przypowieść o synu marnotrawnym, czy tak jak mówią niektórzy o marnotrawnych synach, czy o miłosiernym ojcu. To też jest opowieść, która bardzo pokazuje relacje. I tak jak wcześniej mówiłem, właśnie, że ojcowie nasi są grzesznikami i dlatego mogli nas pokrzywdzić, poranić. Ale też my jako synowie, jako dzieci, też nie jesteśmy inni. Też jesteśmy grzesznikami. I też nawet takiego miłosiernego Ojca, jak widzimy w Ewangelii, też potrafimy nie przyjmować. Że jest ten problem taki, że Ojciec nie umie stanąć na wysokości zadania i być jak Bóg, ale my jako dzieci, jako synowie też nie umiemy stanąć na wysokości zadania często i być dobrymi synami, dobrymi dziećmi. I widzimy tych dwóch. Jeden bierze część majątku, idzie i roztrwania go. Drugi nigdzie nie idzie. Cały czas porządny, cały czas wierny, ale gdy przychodzi uczta, ucieszyć się tym, że ten mój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się, nie umie się tym ucieszyć. Kiedyś pytali na Bliskim Wschodzie, co to znaczy, jak taki syn by przyszedł do ojca i mówi, daj mi część majątku. To jest inna kultura niż tu nasza. Ci ludzie mówili, to jest niemożliwe, żeby syn tak przyszedł i powiedział. To jest nie do pomyślenia. Ale gdyby tak powiedział, to co to znaczy? To jest nie do pomyślenia. Ale gdyby tak powiedział, to co to znaczy? To jest tak, jakby ojcu powiedział, chcę, żebyś umarł, to ja biorę od ciebie, co twoje. Bo dopóki żyjesz, nie mogę wziąć. Taka kultura. Życzę ci śmierci, bo ja lepiej wykorzystam ten majątek niż ty. I tak naprawdę ten starszy syn też mówi to samo. Jak ojciec do niego wychodzi i mówi, synu, wszystko moje do ciebie należy. On nie chce wejść. Co mówi? Lepiej, żeby cię nie było, to ja bym to lepiej zrobił. Jest ten moment taki dramatyczny, prawda? Że ja mam lepszy pomysł niż ty, ojcze. Nie przyjmuję cię, nawet jakbyś był najlepszy i najmiłosierniejszy. Jest taka przewrotność w sercu syna, dziecka. że nie chce przyjąć Ojca takim, jakim jest. Mi się tak wydaje, jeszcze wracając do tego młodszego syna, co on dostał za majątek, ta część majątku, co to było? Co on mógł dostać od miłosiernego Ojca? Jestem przekonany, że on dostał miłość. I on wziął tą część miłości i poszedł i zaczął służyć ludziom, dawać im miłość. Nie trwonił pieniędzy, tylko chciał im dawać miłość, ale szybko roztrwonił tą miłość, bo nie był w domu. Nie był wszczepiony, jak to się mówi, w krzew winny. Odciął to i usechł. I tam między tymi świniami schnie. Ale tak naprawdę, jak patrzymy na tego starszego, to on jest bardzo blisko, ale jak widać, też nie jest wszczepiony. To jest tak, jakby jakaś gałązka była przy drzewie, nawet do niego może być przywiązana. Dopóki nie jest wszczepiona w drzewo, to ona nie żyje. Nawet jakby była bardzo blisko. I my tak też możemy i modlić się, i dużo rzeczy dobrych robić, tak jak ten starszy syn, ale tak naprawdę nie płynie w nim życie Boże. Nie ma miłości, nie umie kochać. Ten jeden wydaje się, że kocha tych ludzi, ale tak naprawdę, jak widać, tej miłości nie starcza, bo to nie jest ta miłość, która jest u Ojca. I ten drugi, który jest w domu, wszystko robi, też nie umie kochać. To jest ta nasza wada wobec Ojca, że ja nie mam ufności, że ja nie pozwalam się wszczepić w ten winny krzew, żeby płynęła moja miłość. Nie jestem w domu Ojca w pełni. To jest dla nas, myślę, bardzo dramatyczne. Ja tu nie szukam daleko, siebie mam na myśli. Bardzo mocno tego doświadczyłem w swoim życiu. Tak jak słyszymy, że ten syn wraca i mówi: uczyń mnie choć jednym z najemników, nie jestem godny nazywać się twoim synem. Ja byłem najemnikiem. Już byłem zakonnikiem i księdzem i byłem najemnikiem. Panie Boże, tak się modliłem, wszystko ci zrobię. Rekolekcje powiedzieć, powiem. Wyspowiadać, wyspowiadam, mszę odprawić, odprawię. Co? Do katechezy idę, tu idę, wszystko zrobię. Ale na modlitwie słyszałem: ale ty chodź do mnie. Ja nie miałem pretensji, że grzesznicy wchodzą. Sam ich popychałem. Mówiłem: ja nie wejdę, ale tu niech oni wchodzą, niech wchodzą. Nie byłem podobny do końca do tego starszego i nie byłem podobny do tego młodszego. Po prostu byłem najemnikiem. A Bóg mówi: synku, wejdź. Ja mam dla ciebie i szatę, i pierścień. Ty nie musisz ciągle zarabiać na miłość. Nie musisz się wykazywać, ile to ty zrobiłeś, bo ja cię nie za to kocham. Bardzo trudne to było dla mnie w to uwierzyć. Wydaje się, że już tak blisko byłem, a ciągle nie byłem wszczepiony. Nie miałem tej ufności. Już teraz ja wiem dlaczego też. Bo ja się bałem. Bo jak ja jestem jednym z najemników, to jak ktoś ma pretensje do Boga, to ja mogę powiedzieć: ja tu tylko sprzątam. To do Niego mów, nie do mnie. Ja tu tylko przynieś, podaj, pozamiataj. A jakbym był dziedzicem, jakbym był synem, to jak ktoś ma pretensje do Boga, to do mnie może mieć. A ja się bardzo tego bałem, że sobie z tym nie poradzę, że tego nie uniosę. Ale to mi zamykało drzwi. Co wam mogę powiedzieć? Ja robię dziś to samo, co robiłem wcześniej, tylko to już jest całkiem co innego. Po drugiej stronie drzwi. Głoszę rekolekcje, spowiadam, mszę odprawiam, to jest całkiem co innego. Bo ja mogę to robić, mogę tego nie robić, to jest wszystko jedno. Czy ja sobie siedzę, czy ja mówię. Każe mi Pan Bóg mówić, to ja chętnie mówię. Mówi, a teraz siedź i nic nie mów, to ja sobie siedzę, nic nie mów. Bo ja wiem, że ja nie za to jestem kochany, co ja robię. Jest przewrotność w sercu syna. Są rany ze strony ojca. I to wszystko jest. Ale tutaj jest lekarstwo. Bo to słowo ci mówi, kim jest ojciec i kim jest syn. To jest Ewangelia, dobra nowina o tym, jak jest naprawdę. Czy ja pozwolę się Bogu poprowadzić?
Bardzo jakoś chcemy was zachęcić. Jeśli macie czas i możliwość dzisiaj, czy w najbliższych dniach tych rekolekcji, sięgnąć sobie po ten 15 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. On często jest zatytułowany w starszych wydaniach Biblii o marnotrawnym synu, nowsze mają już o miłosiernym ojcu. Jeszcze jest też taka książka, dla mnie to była raczej kluczowa rzecz, Johna Henry'ego Newmana, Powrót syna marnotrawnego, gdzie autor siedział tam kilka lat, zdaje się, w tym ermitażu w muzeum w Petersburgu, kontempluje obraz Rubensa, Powrót syna marnotrawnego, tam gdzie ojciec właśnie przytula tego syna i każdy szczegół opisuje. Ten geniusz Rubensa wydobywa i przekłada właśnie, konfrontuje z Ewangelią i przekłada na to życie duchowe. Serdecznie wam polecam, jak ktoś by miał czas, możliwość przeczytania tej książki. Dla mnie była to lektura jedna z przełomowych w moim życiu duchowym. Ale o czym jeszcze chcę powiedzieć, już tak krótko, w świetle tego, co tutaj powiedzieliśmy o ojcostwie, o naszej relacji do Ojca i tego biologicznego i relacji do Ojca w niebie, do Boga Ojca, do tatusia, że możemy tak bez lęku mówić. W świetle tego właśnie i także w obecności Boga, zapraszając Go do tej naszej rzeczywistości, chciałbym, abyśmy się przyjrzeli tej naszej bliżej, naszej relacji z tym Ojcem biologicznym. Jesteśmy, jak tutaj już nadmieniamy, bardzo naznaczeni tą relacją i w sposób dobry, konstruktywny i w sposób niekoniecznie dobry. Ona jest naznaczona szeregiem niedoskonałości, z szeregiem ran, budzących w nas lęk, budzących w nas różne uczucia. No, taka jest nasza kondycja niestety i naszych ojców, i nasza. Sami tego doświadczamy. Jesteśmy tylko ludźmi i aż ludźmi. Często właśnie w życiu duszpasterskim, w mojej posłudze spotykam się, zwłaszcza ze strony młodzieży szkolnej, studentów, gimnazjalistów także, właśnie naznaczeniem jakiegoś braku ojca, tej straty, którą nie mogli przeżyć, tej często przerażającej się w jakąś rozpacz, w jakąś nienawiść. Przychodzi dziewczyna, mówi, ja swojego ojca nie mogę strawić, mówię, bo nie mogę z nim być, nie powiedziała tego słowa, nienawidzę go, ale coś było. No. Ja mówię, no, bezradności staję. Mówię, co ja ci mam powiedzieć? No, możesz być zła na niego i masz takie prawo, ale za jedno powinnaś mu być wdzięczna, że tutaj stoimy, teraz rozmawiamy. No. On Ci jednak przekazał życie. Pan Bóg posłużył się nim jako narzędziem w przekazaniu tego życia. I rzeczywiście, i wtedy jakoś mam takie głębokie przekonanie, że rozpoczął się w niej proces uzdrawiania. I to nas bardzo uczy. Jezus Chrystus, Ewangelia, nasze życie bardzo nas uczy i odpowiada na pytanie, jak z tym żyć, jak sobie z tym radzić. Otóż jedną z takich dróg bardzo chrześcijańskich, bardzo ewangelicznych jest przebaczenie. Kilka słów, jak to może wyglądać właśnie z mojego doświadczenia osobistego, też z doświadczenia mojego także duszpasterskiego, z kontemplacji Ewangelii. Otóż przebaczenie jest decyzją. Decyzją, która jest w moim sercu. To jest moja wolna decyzja, że tak chcę przebaczać. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym w ten sposób, takie rozróżnienie między przebaczeniem a pojednaniem. Do przebaczenia nie potrzebuję jakby drugiego człowieka. Przebaczenie jest moją wewnętrzną decyzją w sercu, którą muszę podjąć. Do pojednania, owszem, muszą się spotkać dwie strony, podać sobie ręce. Przebaczyć mogę sam w sercu, nawet jeśli ta druga osoba, której chcę przebaczyć, o tym nie wie, nawet jeśli świadomie czy nieświadomie żywi do mnie jakąś złość, żywi do mnie uraz. Przebaczenie jest moją decyzją osobistą, wewnętrzną. Przebaczenie, można powiedzieć, jest taką postawą życiową. Może to przebaczenie jest złym słowem, lepszym jest przebaczanie, czyli coś, co trwa, co jest procesem. Tym to jest ta cecha przebaczania, że to nie jest o tak. Jak sami często doświadczaliście tego z pewnością, że przebaczanie to jest proces długotrwały. Przebaczanie może trwać miesiąc, może trwać kilka czy kilkanaście lat. Jest to proces długotrwały i jest to proces etapowy. Jeśli podejmiemy decyzję o przebaczaniu i będziemy jej wierni, nas będzie prowadzić przez różne etapy, często bolesne, ale często też wyzwalające. I mamy niezwykły skarb w tym naszym procesie przebaczania. Mamy łaskę Bożą, że możemy przyjść do tego Ojca, tego tatusia, jak uczy nas Jezus, przyjść i Mu się wypłakać i przynieść Mu tą ranę. Mówię, zobacz, tato, co ja przynoszę. I zobacz, przychodzę do Ciebie to i to. Przynoszę Ci to i pragnę przebaczyć. Pomóż mi, bo sam nie dam rady. I często to jest przerastające człowieka. My jako ludzie wierzący mamy ten skarb, że mamy Boga i mamy wiarę i mamy Jego łaskę, która nas mocno w tym wspomaga i pomaga nam przejść przez te poszczególne etapy przebaczania. Czy chcemy z tego skorzystać? Bóg nas do tego zaprasza. I przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Modlimy się codziennie. Czy te słowa dla nas coś znaczą? Jeszcze jedna cecha. Warto, gdy przebaczamy, gdy pragniemy już podjąć tę decyzję, wejść w ten proces, warto do Boga i przed sobą też stanąć z konkretem. Jedną konkretną sprawę, dwie, ale nazwane. Tą, którą chcemy przebaczyć. Osobę i tą sprawę, to zranienie, z którą chcemy stanąć w tym przebaczeniu. Myślę, że wielu z nas ma doświadczenie bycia przebaczonym, czyli doświadczenie tego przebaczenia ze strony innych, i samemu często przebaczaliśmy. Mamy taki moment, gdy składamy śluby zakonne, gdy tak leżymy, prawda, plackiem na ziemi, i przełożony pyta nas, czego żądacie? A my odpowiadamy, miłosierdzia Bożego i waszego. I tylko tyle. Miłosierdzia. We wspólnocie, w relacji uczymy się przebaczania. Jakbyśmy sobie we wspólnocie zakonnej nie przebaczali, gdybyśmy sobie w rodzinach nie przebaczali, już dawno by nas nie było, bo byśmy się pozabijali po prostu. A wspólnota, wspólnota rodziny, wspólnota zakonna jest miejscem przebaczenia. Zobaczcie, gdzie jeszcze tego przebaczenia doświadczamy? Ano w konfesjonale, tego miłosierdzia. Często doświadczamy właśnie tego. Idź, ja odpuszczam Tobie grzechy. Grzech wyznany, grzech zmazany u Pana Boga. Już Bóg o nim nie pamięta, pomimo że my jeszcze pamiętamy o nim, prawda, i wracamy. I ten dziesiąty, setny, tysięczny raz, prawda, przychodzimy, prosimy o to przebaczenie. O to miłosierdzie. Miłość tego staropolskiego sierdzia, czyli serca, miłość serca. To jest miłosierdzie właśnie. To jest ta miłość przebaczająca. Zachęcam Was, siebie przede wszystkim też, do sięgnięcia dzisiaj do tej Ewangelii Łukaszowej, do tego 15 rozdziału. Zachęcam Was, jeśli ktoś widzi w sobie taką potrzebę, o podjęcie decyzji przebaczenia, bo od tego zaczyna się nawrócenie. Przebaczenia sobie wielu rzeczy, przebaczenia bliźniemu, a także Panu Bogu przebaczenia, bo do Niego też często mamy pretensje. Niech to słowo o ojcostwie, o tym kochającym Ojcu, o tym miłosiernym Ojcu, który nas przygarnia, zaprasza, którego objawił nam Jezus Chrystus, którego uczy nas Jezus Chrystus, niech ono będzie dla nas światłem, światłem ku nawróceniu w drodze do świętości.
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata.